No tak, to jest bardzo ciekawe to, co mówicie. Wiecie, bo ja wczoraj siedziałam bardzo długo nad kazaniem i gdzieś koło godziny 10 naprawdę Bóg bardzo mocno mnie pobudził do tego, żeby odpisać właśnie na jeden z maili, które dostałam, jakby czułam wyraźnie, że ktoś położył jakąś granicę przed Bogiem na zasadzie, że jeżeli dzisiaj nie dostanie tej odpowiedzi, to coś tam się złamie w jego życiu. I to było tak we mnie mocne, że musiałam wszystko odłożyć i po prostu zaczęłam pisać. A ponieważ temat był taki dosyć trudny, bo dotyczył jakiegoś uwolnienia człowieka, jakichś tam pewnych przeżyć, ale to tak od podstaw, czyli od wyjaśnienia mu, czym naprawdę jest zbawienie. Więc tak ten list wydawał się być taki niekończący się, bo trzeba było być bardzo takim, wiedzieć co napisać, żeby nie wdawać się w taki, wiecie, opis od stworzenia po wszystkie inne rzeczy, a żeby taki zwykły człowiek zrozumiał to wszystko. Wiecie, i doszłam do takiego momentu, kiedy napisałam po prostu, że wiem, że gdzieś u każdego z nas zaczyna się proces uwolnienia. Proces, w którym Bóg dotyka naszego serca, że gdzieś jest taki początek. Ale jestem pewna, że ten początek zawsze jest w tym, że poznajemy Jezusa osobiście. Że poznajemy Go jako swojego Pana, Zbawiciela, zbliżamy się do Niego, uznajemy to, co zrobił dla nas i to staje się istotą naszego życia. Wiesz, kiedy to pisałam, to opisałam jej, kim jestem i napisałam, że wiecie, wiele rzeczy w życiu robię. Czuję, że chcę robić coraz więcej, ale wiem, że to, co jest podstawą mojego życia, to, co jest istotą mojego życia, to moja osobista, bliska relacja z Jezusem. Jeśli ona jest zachwiana, jeżeli jej brakuje, to wszystko tak naprawdę traci sens. Wszystko tak naprawdę staje się religią. Czy ja chcę, czy ja nie chcę. I wiesz, tak naprawdę pisałam ten list i się rozbeczałam i czytałam go jeszcze raz i wiedziałam, że to jest sedno. I tak bardzo chcę powiedzieć, że to jest sedno życia. To jest sedno, to jest to, do czego wszystkiego, to jest to, do czego wszyscy dążymy. Ale widzicie, czasami jest taki moment w naszym życiu, że Bóg robi takie odkurzanie w naszym życiu. Kiedy doprowadza nas do takiego miejsca, kiedy, tak jak już mówiliśmy wiele razy, nie możemy uciec przed pewnymi rzeczami, że kiedy nareszcie, kiedy po prostu nie możemy uciec przed tym, co nas w życiu dopada, kiedy Bóg zaczyna czyścić nasze życie, kiedy Bóg zaczyna dobierać się do miejsc, które są takie zastałe, które są takie nienależące do Niego, do tych części, które może przez zranienie, przez jakieś traumy, przez trudne sytuacje są odcięte i tak naprawdę zamknięte nawet przez Jego wejrzenie. My sami tam nie zaglądamy. I naprawdę nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek tam pchał swoje łapy. I wiecie, to nie jest przyjemne, to jest bardzo bolesne, ale wierzę, że w jakimś takim procesie my byliśmy, że w jakimś takim procesie jeszcze ciągle jesteśmy. Wierzę, że przychodzi taki czas, kiedy Bóg przygotowuje nas do swojego odświeżenia, ale przygotowuje właśnie przez to, że wlewa swój olej w te rany. Ale wiecie, żeby ten olej był wlany w te rany, to one muszą być widoczne, tak, dla nas samych i muszą być otwarte. Tak jak mówimy, oto jestem Panie, do Ciebie należy, do Ciebie należy moje serce. Chcę, żebyś dotknął mojego serca. Nie boję się tego. Potrafię Ci do końca całkowicie zaufać. Nie boję się tego, co ze mną zrobisz, bo wiem, że to będzie najlepsze. Wiem, że to będzie to, co Ty chcesz zrobić w moim życiu. Wiem, że tego właśnie pragnę w moim życiu. Pragnę Ciebie. I widzisz, my mówimy wiele rzeczy o tym, jakie są czasy, że czasy są złe. I widzisz, mówimy o tym, że co tam przyjdzie w czasach ostatecznych, w jakich jesteśmy. Wiesz, mnie wychowywano w teologii, w której mówiono, że w czasach ostatecznych my odejdziemy przed pierwszym uciskiem, tak? Przed uciskiem. Później na koniec nagle zmieniono, też mówiono o tym wszystkim, uczono nas i w końcu powiedzieli, ale nie licz na to, że zostaniesz zabrany przed uciskiem. Żyj tak, jakbyś miał przeżyć ucisk. A to oznacza tylko jedno. Żyj będąc bardzo blisko Boga. Żyj tak, żeby mieć z Nim relację. I nie żyj tak, żeby nauczyć się tego, jak być dzielnym, bo kiedy wezwą cię na szubienicę, to będziesz musiał to ominąć. Rozumiesz, że będziesz musiał przez to przejść? Tylko żyj tak, żeby być bliskim Jezusa, bo tak wam powiem, nikt z nas nie jest gotowy na śmierć. Nikt z nas nie jest gotowy na to, żeby umrzeć. Rozumiecie? My myślimy tylko, że jesteśmy gotowi. Ja miałam takie doświadczenie w swoim życiu kilka miesięcy temu, kiedy miano przeprowadzić na mnie bardzo ciężką operację. Ja taka błoga, nieświadoma, nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Dopiero jak zaczęłam podpisywać wszystkie papiery dotyczące tego, czy ja się na to zgadzam, czy po prostu, czy ja wiem, jakie są tego konsekwencje. Ja mówię, no właściwie, a jakie są tego konsekwencje? No może na pani właściwie umrzeć na stole. Wiecie, to jest taki moment, kiedy całe życie staje człowiekowi przed oczami. Człowiek się zastanawia i sobie myśli, Boże, a może po prostu stąd uciec? Wejść tylnym wejściem, więcej nie wracać. Ale powiem wam, że w tym momencie sobie zdałam sprawę z tego, jak ja naprawdę jestem gotowa na śmierć. Powiedziałam, że jedyną moją gotowością na śmierć jest to, że kocham Jezusa, że jestem blisko Jego, że wszystko oddaję Jemu, a nie moje jakieś tam, rozumiecie, praktyki religijne, to z kim jestem pogodzona, to z kim jestem niepogodzona, to jakie mam relacje z rodziną, to czy ich nie mam. To jest coś, o co ja dbam cały czas ze względu na Chrystusa i za to, ze względu na to, że jestem blisko Niego i wiem na przykład, że coś powinnam zmienić w swoim życiu, ale tego się nie da zmienić w ciągu na przykład tygodnia czy w ciągu miesiąca. Kiedy coś przychodzi. I widzisz, mówicie o tych głupich pannach, to jest bardzo, o tych mądrych pannach, przepraszam. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe ze względu na to. Ja rozważałam ten temat, rozmawiając z moimi takimi przyjaciółmi a propos czasów ostatecznych. I tak zastanawialiśmy się właśnie, jak to jest z tymi mądrymi i głupimi pannami. Wiecie, tam jest kwestia taka, że jest powiedziane, że żyjemy w pewnym czasie i że mamy być gotowi na przyjście Pana, tak? I jeżeli wiemy, że On przychodzi, mamy zapalić swoje lampy. Ale tam również jest powiedziane o tych, które były niegotowe na przyjście Pana. Jest powiedziane, że czas jest bliski, ale zauważcie, że jest taka charakterystyka tych głupich panien, że one na początku były gotowe, ale później zabrakło im oliwy. I to jest właśnie to, co myślę, że dotyczy życia każdego z nas. My cały czas, każdego dnia przychodzimy coraz bliżej Pana, cały czas, każdego dnia oczyszczamy się coraz bardziej. I tak naprawdę oliwa, tak, jest obecnością Boga w naszym życiu. Obecnością Boga w naszym życiu, która wlewa się do każdej dziedziny naszego życia i oczyszcza coraz bardziej nasze życie i stajemy się coraz bardziej jak On, coraz bardziej się do Niego przybliżamy. Więc myślę, że w tym czasie to jest jedna z ważniejszych dla nas rzeczy, żebyśmy właśnie byli blisko Boga, żebyśmy temu wszystko oddawali. Nie blisko Jego w uwielbieniu, nie blisko Jego na modlitwach piątkowych, na innych modlitwach, gdziekolwiek, w naszej osobistej relacji z Bogiem, w naszym osobistym poznawaniu Jego. Dzisiaj mam taki trudny temat. Długo się zastanawiałam, czy o tym mówić, ale tak jak Alina mówi o tym, że chodzi wcześniej spać, ja nie chodzę wcześniej spać, właśnie chodzę spać tak jak chodzę, ale mam takie po prostu dziwne przeżycie w ostatnich miesiącach, że wstaję zawsze o 4:00, to znaczy budzę się o 4:00. Już się zastanawiałam, czy ci sataniści przełożyli swoją godzinę wstawania z 3:00 na 4:00, o co chodzi z tym wszystkim. Ale kiedy pytałam się o to Pana, to Pan mi powiedział, że jest taki fragment w Biblii, który mówi, że Pan codziennie rano budzi moje ucho. Więc moja odpowiedź od razu była, Panie, czy to codziennie rano nie mogło być trochę później? Ale później, jak zastanowiłam się nad swoim rozumowaniem, to pomyślałam sobie, no w sumie, jak już Pan mówi, to niech sobie mówi o 4:00, jak chce mi to powiedzieć, okej? I stwierdziłam, że to jest fajne, że Ty się rano budzisz i nie budzisz się po jakimś koszmarze pod tytułem, o Jezu, już jest dzień, tylko budzisz się i zaczynasz się uśmiechać, bo wiesz, że ktoś na Ciebie czeka i do Ciebie przemawia. I wiesz, jak już skończysz swoją przemowę, to być może jeszcze Cię będzie stać na jakąś drzemkę, na jakiś odpoczynek, ale jest dobrze słuchać, kiedy ktoś budzi Cię do tego, żeby słuchać. I widzisz, ja mam takie przeżycia, że kiedy mam jakiś trudny dzień, rozważam jakieś trudne rzeczy w swojej głowie, jakieś walki toczę, co tu zrobić, jak tutaj to rozwiązać i w ogóle, później to się przeradza oczywiście w jakieś nocne koszmary. I wiesz, i budzę się na przykład rano jeszcze z tym koszmarem i Bóg do mnie przemawia mówiąc, nie bój się, tylko wierz. I wiesz, ostatnio miałam takie przebudzenie, kiedy Bóg powiedział do mnie, ja się budzę, siadam na łóżku i Bóg do mnie mówi, nie ostoi się mąż chodzący w goryczy. Nie odchodzi się, nie ostoi się, bo jego przyszłość już jest zaplanowana. Ja oczywiście, pierwsze co mi przychodzi, to myślę sobie, kto jest tym mężem chodzącym w goryczy. Nie tylko, że jestem kobietą, to jest jedna sprawa, no ale to chyba się mnie nie dotyczy. Wiesz, to jest dobrze, jak my czasami widzimy jakiś obraz, że to chodzi o tego człowieka. Ale jeszcze lepiej jest, jak z tym obrazem zawracamy do siebie samych i zastanawiamy się, na ile moje serce jest wolne od goryczy. Na ile moje serce jest wolne od pułapek diabelskich, które zakłada w moim życiu. I wiesz, do mnie, oprócz tej goryczy, Bóg od jakiegoś czasu bardzo dużo mówi o wieży Babel. Mówi o tym, czym była wieża Babel, w jaki sposób się ją buduje. I wiesz, jeżeli jak odwiedzam następny kościół, to Bóg mi pokazuje różne rzeczy, które są fundamentem do założenia wieży Babel. Do założenia czegoś, co nie jest Bożym dziełem. do założenia czegoś w naszym życiu, w życiu naszego kościoła, w naszej rodzinie, co nie jest tak naprawdę tym, co Bóg chciałby zrobić. Okay? I widzisz, ja wierzę, tak jak jest powiedziane w Biblii, że jesteśmy ostrzegani przez Ducha Świętego o zasadzkach nieprzyjaciela na nasze życie. Jest powiedziane, że Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę i objawia nam wszelkie rzeczy. Tak samo wierzę, że jesteśmy strzeżeni przed nieprzyjacielskimi pułapkami. Okay? Że jesteśmy strzeżeni przed tym, żeby być usiedleni. Ale jednocześnie możemy wskutek różnych sytuacji w naszym życiu, tego co przeżywamy, wejść w pewne zastawione przez diabła pułapki. Okay? Temat jest trudny, temat jest ciemny, ale jednocześnie, jeśli tyle razy Bóg w Biblii mówi nam o diable, mówi nam o jego zasadzkach, wymienia jego wszystkie imiona, mówi nam tak dużo na ten temat, to myślę, że nie pozostawia nas w nieświadomości względem tego, co się dzieje w naszym życiu i względem tego, jakie Bóg ma rozwiązania dla nas. Okej. Okay. Czyli tak, ostatnio spotkałam się z kilkoma osobami pod rząd, mieliśmy świetne rozmowy przy naszym kuchennym stole. W końcu jeden pastor tak omawiając różnych innych pastorów, mówiąc o różnych rzeczach, w końcu mówi, chcąc mówić o następnej osobie, mówi do nas tak, ta osoba pewnie też siedziała przy naszym stole. I my mówimy, no tak, nawet nie wiesz jak często. A on mówi, aha, to się zastanawiam, czy to powiedzieć. Mówimy, no faktycznie, przydałoby się to rozważyć. Wiesz, rozmowa skończyła się fajnie, ale tam padła taka rzecz dotycząca właśnie wieży Babel. I to jest rzecz, która gdzieś się cały czas przewija, o której my słyszymy. Ludzie używają tego słowa, mówiąc nam na przykład, a takie coś to jest wieża Babel, a takie postępowanie to jest wieża Babel. Jak pastorzy się razem schodzą i chcą się modlić i mają takie różne pomysły na życie, różne doktryny, po prostu tak się różnią, to jeżeli próbują coś razem zrobić, to jest wieża Babel. Wiesz? Czyli tak naprawdę dla mnie to jest określenie wszystkiego, co nam się nie podoba, albo wszystkiego, w co my nie wchodzimy i uważamy, że tak się nie powinno wchodzić, jako wieża Babel, tak? Ale ja ci powiem, Bóg nie założy w twoim życiu, Bóg, przepraszam, diabeł nie założy w twoim życiu cudzej wieży Babel. Diabeł nie użyje innych rzeczy, które nie kusi innych ludzi do twojego życia. On wie, jak kusić ciebie. On wie, jak ciebie dobrać. Dlatego tak istotne jest, żeby twoje serce było zawsze jasne przed Bogiem. W Księdze Rodzaju, w 11 rozdziale, w 1 do 9 wersecie, czytamy historię wieży Babel. Możecie sobie otworzyć. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa, a gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shiner i tam zamieszkali. Mówili jeden do drugiego, chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczyńmy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan stąpił z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich języki, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi. Tak nie dokończyli budowy tego miasta. Ja czytam tysiąclatkę. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi, stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Widzisz, Bóg ma plan. Ja już o tym mówiłam, Bóg ma plan dla każdego z nas. Bóg ma plan dla każdej rodziny, Bóg ma plan dla każdego kościoła. Bóg ma plan dla każdego miasta, dla każdego państwa. I Bóg chce, abyśmy odkryli właśnie ten plan. I widzisz, sytuacja z budową wieży Babel miała miejsce po potopie. Kilka pokoleń po potopie. Ludzie mieli wyruszyć z gór, gdzie osiadła Arka i rozejść się po całej ziemi. Takie było Boże przeznaczenie, to czytamy w rozdziale 9. Tam jest napisane, aby się rozmnażali, rozradzali i rozeszli po całej ziemi. Aby posiedli całą ziemię. To było Boże przykazanie, Boży nakaz dla nich na ten sam. I oni dochodzą do miejsca, które jest miejscem przyjemnym, równiną. W niektórych tłumaczeniach pisze, że to była dolina. Była przyjemna dla oka i stwierdzili, że to jest dobre miejsce na budowę, na osiedlenie się. Widzisz, w Bożych planach nie było było wtedy miejsca na budowę. Bóg nie miał takiego planu, żeby oni gdziekolwiek się osiedlili. Bóg chciał, aby oni się rozeszli. Okay? Oni doszli do miejsca, które było dla nich przyjemne, dobre, ale to było miejsce, w którym nawet nie było cegieł, ani zaprawy do budowy, nawet nie było kamieni, ani zaprawy do budowy czegokolwiek. Więc oni zaczęli wypalać cegły, żeby zbudować tą wieżę. I widzisz, według wielu encyklopedii, które czytałam, jest powiedziane, że wieża Babel jest symbolem przeciwstawiania się Bogu i Jego zamiarom, a także miejscem gromadzenia się i jednoczenia ludzi we wspólnym sprzeciwie wobec Boga. Dlatego w celu uniemożliwienia realizacji tych planów Bóg pomieszał budowniczych języki, wskutek czego ludzie rozproszyli się po całej ziemi. W Torze to wydarzenie tłumaczone jest jeszcze ciekawiej. Mieli jednakowy zamysł i powiedzieli: nie pogodzimy się z tym, że Bóg posiada władzę w wyższych sferach, a nas ogranicza tylko do niższych światów. Wznieśmy się aż do sklepienia nieba i stoczmy z nim wojnę. W innej encyklopedii jest jeszcze napisane, że stworzenie wieży Babel jest próbą ludowej odpowiedzi na pytanie pochodzenia wielości języków, a na płaszczyźnie teologicznej przestrogą przed przekraczaniem granic wyznaczonych przez Boga ludzkiej wolności. Podsumowując, czym więc była wieża Babel? Była symbolem przeciwstawiania się Bogu i Jego zamiarom. Była miejscem gromadzenia się i jednoczenia ludzi we wspólnym sprzeciwie wobec Boga. Była symbolem niepogodzenia się z tym, że Bóg posiada władzę w wyższych sferach, a my jesteśmy ograniczeni do pewnych niższych sfer. Była niechęcią do przestrzegania zasad i granic wyznaczonych przez Boga. Co ciekawe, obecnie termin wieża Babel oznacza ideę, przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania, prowadzące jedynie do powstania zamętu lub miejsce, gdzie spotykają się ludzie mówiący różnymi językami. Dla chrześcijan wieża jest także symbolem zarozumialstwa i pychy ludzi, którzy bez pomocy Boga, bez Jego nakazu, za pomocą ziemskich środków chcieli dostać się do nieba. Próbują dostać się do nieba. Więc są Boże plany, Boże zasady, miejsca, w które Bóg nas prowadzi, ale również są diabelskie plany i diabelskie zasady, w których On próbuje odwrócić Boże prowadzenie i odwrócić przeznaczenie, które Bóg nam dał. W wielu momentach mu się to udaje. W wielu momentach ludzie potrafią się temu sprzeciwić i pójść drogą, która jednak jest dla nich wyznaczona przez Boga. Więc jednym z takich podstawowych fundamentów wieży Babel jest realizacja niebożego planu. W Izajasza 30 rozdziale czytamy: biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Bóg ma plan, Bóg ma wizję i Bóg chce, aby właśnie ten plan się realizował. Możemy go jednak osiągnąć tylko w jeden sposób: przy użyciu Jego zasad, Jego praw, Jego przykazań, czyli osiągnąć go w ten sposób, w jaki Bóg chce, abyśmy to osiągnęli. I widzisz, jeżeli chodzi o wieżę Babel, to my już widzimy, że Bożym planem było to, żeby ludzie rozeszli się po całej ziemi. Oni jednak postanowili inaczej, stwierdzili, że chcą zbudować coś, co da im poczucie stabilności, poczucie bezpieczeństwa, co pozwoli im zbudować królestwo i zostać w tym miejscu. Wskutek Bożej ingerencji nie mogli tego zrobić. I co zrobili? Czytamy, że się rozproszyli po całej ziemi, czyli wrócili do Bożego planu. Czyli tak naprawdę zatrzymanie przez Boga pewnego działania, tak, spowodowało, że oni i tak zrobili to, co było Bożym planem na początku. Czyli rozeszli się po całej ziemi. Niektórzy mówią, że budowa wieży Babel była próbą zbudowania czegoś, co zabezpieczy ich ludzi przed potopem, przed podobnym potopem. Ale pamiętacie, że była już taka obietnica, że potopu nie będzie. Była osiągnięciem czegoś, co da ludziom władzę. Była próbą zabezpieczenia się i znalezienia bezpieczeństwa bez polegania na Bogu. Czyli czegoś w zamian polegania na Bogu. I wiecie, z Bogiem to jest tak, że On wspiera plany, ale tylko swoje. Nie wspiera czegoś, co nie jest Jego planem. I wiesz, to jest dobre, Bo jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy w rozproszeniu, w którym jesteśmy zagubieni, to możemy znaleźć na nowo plan, który Bóg na początku miał dla nas. Nie musimy się bać takiego miejsca. Możemy poszukać tego, co Bóg chce zrobić. Jeśli nie będziemy tego szukać, będziemy się upierać przy tym, co kiedyś było, to tak naprawdę w naszym życiu zacznie być zakładany fundament wieży Babel. Wiesz, taką rzeczą mogą być jakieś proroctwa, które zostały powiedziane do naszego życia, jakieś słowa, które zostały powiedziane do naszego życia, jakieś obietnice, czego się trzymamy. Widzisz, taką rzeczą może być przebudzenie, które widzieliśmy i do którego chcemy wrócić. Następną rzeczą, którą jest fundamentem wieży Babel, jest obce przymierze, czyli zawieranie przymierza nie w Bożym Duchu. To również zostało tam wymienione. Sprzymierzamy się do osiągnięcia jakiegoś celu. Ja mam takie osobiste przeżycie z tym związane. Kiedy budowaliśmy kościół 15 lat temu, nie ten, postanowiliśmy, że dobrą rzeczą dla Polski, dla narodu, byłoby to, żebyśmy zebrali tych wszystkich liderów, którzy kiedyś byli w tym kościele, którzy byli takimi mężami bożymi i zbudowali taką platformę obywatelską. Prawo i tak dalej. Abyśmy zebrali to wszystko, co zostało rozproszone i zbudowali coś takiego, co przyniesie przebudzenie do Polski. No to zebraliśmy. I ulegliśmy rozproszeniu. Powiem wam, jak to wszystko się rozwaliło w drobny mak, przynajmniej z naszej strony, bo my już nie mieliśmy nic wtedy, to jak to słowo, które mi chodziło po głowie, takie czepiało się mnie, tak wiesz, takie, co to wszystko było? To była wieża Babel. Mówi, no nie mogę tak o dziele Bożym mówić. Ale mówi, to co ty próbowałeś zrobić, to próbowałeś zrobić wieżę Babel. Próbowałaś wejść w przymierze z ludźmi, których ja ci nie daję, próbowałaś ściągnąć ludzi, których ja ci nie daję i zbudować z nimi coś, co ja ci daję. Okay? Więc kiedy my wchodzimy w przymierze z ludźmi, których Bóg nie chce, żeby byli z nami w przymierzu, my próbujemy coś budować, Jego plan, ale przy pomocy naszych cielesnych rzeczy. Więc Bóg nie chce realizować celów i opierać się na ludzkich przymierzach. Widzisz, Salomon, kiedy budował Boże Królestwo, kiedy jego sława już była znana całej ziemi, kiedy już miał naprawdę Boga po swojej stronie, wszyscy o tym wiedzieli, poczuł się w pewnym momencie zagrożony o to wszystko, co ma i tak dalej. I zaczął szukać bezpieczeństwa w człowieku. Pamiętacie, on wtedy szukał przymierza. Zastanawiał się, jaką żonę pojąć, z kim się zjednać, żeby czuć się bezpieczny. Kiedy to zrobił, Bóg od razu mu powiedział, co zrobiłeś? Oparłeś swoją siłę człowieka. Widzisz, my musimy wiedzieć, że jest wiele cudownych, wspaniałych ludzi. Ale musimy wiedzieć, że Bóg ma dla nas tych, których ma. Jeżeli zobaczymy na bandę Dawida, która do niego dołączyła, to możemy zobaczyć, że tam wcale nie było żadnego wspaniałego człowieka. Oni w jakiś sposób przez Boga zostali ukształtowani. Jeżeli zobaczymy na to, co stało się z Gedeonem i z jego armią, kiedy ją zebrał, to znaczy na wszystkie testy, które musieli przejść, później jak ta armia się zmniejszała, to zobaczymy, że Bóg nie jest zainteresowany w ilościach ludzi, w sile ludzi. Bóg jest zainteresowany, aby brać tych, których trzeba brać. Aby znaleźć tych, których trzeba znaleźć. Bóg nie chce też, abyśmy pozyskiwali ludzi do naszych planów. Bóg nie chce, abyśmy używali marketingu, relacji czy czegokolwiek, aby zyskać ludzi. Mateusza w 23 rozdziale, w 15 wersecie czytamy: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Bóg daje nam siebie, daje nam relacje, byśmy mogli coraz bardziej wzrastać w Niego. Nie po to, abyśmy na nich mogli się oprzeć. Bóg powołuje nas dla siebie nawzajem do wzajemnej miłości. Bóg nie chce, abyśmy budowali relacje po to, aby coś osiągnąć. To jest coś, co jest obrzydliwością dla Pana. Bóg chce, abyśmy się kochali, abyśmy się miłowali, abyśmy kładli życie jedni dla drugich. Ale Bóg nie chce, abyśmy liczyli na to, że jeżeli to jest Bożą wolą, to musimy zagospodarować ludzi tak, żeby z nami poszli. To nie jest łatwe, bo my mamy swoje typy osobowości, które chcielibyśmy, żeby z nami były, żeby z nami szły. A Bóg mówi, to nie jest to, co ja chcę. Ja odcinam to, co jest gałązką teraz, aby mi urosło w drzewo. Ja łączę was po to, żebyście się zmieniali. Nie po to, abyście na sobie wisieli. Bo to jest budowanie fundamentu wieży Babel. Czyli obce przymierza to łączenie się z czymś dla osiągnięcia konkretnego celu. Obce przymierze to jest zyskiwanie ludzi po to, żeby robili coś, co ja chcę. Duch Święty jest tym, który przygotowuje ludzi, przekonuje o grzechu sprawiedliwości, jest sąd i sądzie. I Duch Święty jest tym, który przydaje. Przydaje ludzi, aby weszli w dzieło, które Bóg ma dla nich. I tutaj już trzeba byłoby powiedzieć, że ludzie, którzy byli w wieży Babel, tak jak mówiliśmy, to byli ludzie, którzy mówili jednym językiem. Mieli wspólny cel. Razem rzeczy widzieli. A dlaczego Bóg powiedział, że to nie jest to, co ja widzę? Widzisz, ja czytam w objawieniu, że jest taki moment, kiedy ludzie schodzą się razem, mają wspólny cel, widzą tak samo, stoją w obecności Bożej i naprawdę mówią jednym językiem. Nawet taki język został nam dany. Shiralarabama na kalarashita laradaya. Shiralarabama na kalaratitaya. Ja widzę, że Bóg nam takie coś daje. Że Bóg nam daje przymierze. Przymierze swojej chwały. Ale ja myślę, że to jest coś, czego nie możemy osiągnąć w sposób cielesny. Przez łączenie się z ludźmi. Przez dopasowywanie się z ludźmi. Ja myślę, że to przyjdzie wtedy, kiedy będzie miało przyjść. Trzecim fundamentem wieży Babel jest kompromis wobec Bożego przeznaczenia. Czyli próba znalezienia optymalnego, co to jest kompromis? Próba znalezienia optymalnego rozwiązania konfliktu. Oznacza więc konieczność rezygnacji z części interesów każdej ze stron. Lub inaczej odstępstwo od zasad dla praktycznych korzyści. W przypadku uzyskania jedności, zbudowania czegoś. Pójdźmy wszyscy na kompromis i zbudujmy coś razem. Pójdźmy wszyscy na kompromis i zbudujmy drogę. Do dzisiaj. Dwupasmową. Pójdźmy wszyscy na kompromis i nauczymy się, jak chrześcijanie powinni żyć w świecie, żeby innych nie ranić, żeby sami nie byli ranieni, ale jednocześnie, żeby mówić o Chrystusie. Mówmy tak, żeby nic nie mówić. Albo nie mówmy tak, żeby coś powiedzieć. Bóg nigdy nie buduje na kompromisie. Bóg nie chce, abyśmy byli ludźmi, którzy robią coś, rezygnując jednocześnie ze swojego przeznaczenia. Widzicie, my tak na początku naszego nowonarodzenia już wtedy zostaliśmy sprowadzeni w konflikt. Jesteśmy nowonarodzeni, więc dostajemy nowego ducha, ale ciągle mamy starą duszę, ciągle mamy ciało. I na dodatek wszystkiego stajemy w konflikcie pomiędzy ciemnością i światłością w jasno określonym miejscu, w miejscu światłości. Czyli już na początku jesteśmy w miejscu, w którym musimy wybierać, aby nie pójść na kompromis. Nie pójść na kompromis ze swoim ciałem i wybrać to, co Bóg chce. Nie pójść na kompromis z ciemnością i wybrać to, co Bóg chce. I widzisz, ludzie w wieży Babel zostali tam na tym miejscu, bo było im tam dobrze. I co? To był konflikt. Konflikt, w której to miejsce nie było dla nich wolą Bożą. A jaka jest dla nas wola Boża? Dlaczego tu zostajemy? Dlaczego wybieramy to miasto? Dlaczego wybieramy to miejsce? Dlatego, że jest nam dobrze? Robię to, bo sprawia mi to przyjemność. A jaka jest wola Boża? Może wolą Bożą jest to, żeby nie było ci przyjemnie? Żebyś właśnie takimi ludźmi był otoczony, żebyś właśnie to robił i żeby nie było ci przyjemnie? Może właśnie to jest najlepsze dla ciebie na ten czas, w tym momencie? Zrobiłem to, bo mnie zmuszono. Kompromis. Na taki kompromis poszedł już Adam z Ewą. Zrobiłem to, bo Ewa mi kazała. A jaka jest wola Boża? A co miałeś zrobić w woli Bożej? Ja kiedy przychodzi mi ten fragment, zawsze przypominam sobie tego młodego proroka, który dostał od Boga poselstwo, aby pójść do króla, oznajmić mu wolę Bożą i wracać do domu, nigdzie się nie zatrzymywać po drodze na nocleg, tylko wrócić do domu. I spotkał starego proroka, który się dowiedział, że tu jest taki super prorok, młody, taki, wiesz, namaszczony, anointed i w ogóle, wiesz, który idzie tutaj i w takim poselstwem od Boga. Więc zaraz postanowił go spotkać. Ale jak go spotkał, to co poczuł, to poczuł na pewno dobre Boże namaszczenie nad nim. I co postanowił? Postanowił, że chciałby z nim spędzić więcej czasu. I co powiedział mu? Słuchaj, a może to tak nie było do końca, że Bóg ci powiedział, że masz tam zostać, że masz nie wracać na noc. Może byś tak się tu przespał jednak. Mówi, ja myślę, że Bóg ci powiedział, że masz się tutaj przespać. Usłuchał starego proroka. Został. Rano, kiedy wracał, spotkał się z lwem, tak? Wiecie. I to lew modlił się przed posiłkiem, zjadając proroka. Wiecie, ja zawsze, kiedy myślę o kompromisie, to przypomina mi się ten fragment. Może dlatego, że ja jakoś nie potrafię przejść na ten etap pod tytułem oskarżam innych o moje życie, o moje postępowanie. Ja bardzo dobrze oskarżam siebie o wszystko. Bo już mam takie nagminne od dzieciństwa, ujawnia się to bardzo mocno. Ale powiem wam, że tak naprawdę my decydujemy w naszym życiu. Jeśli decydujemy wbrew temu, co jest w naszym sercu, to idziemy na kompromis w naszym życiu. I temu jesteśmy winni tylko my. I tylko my możemy wyjść z tego kompromisu. Tylko my możemy zniszczyć ten fundament w naszym życiu i robić to dalej, co Bóg chce, żebyśmy robili. Postępujemy tak. Modlimy się, wierzymy, bo wtedy osiągniemy jedność i zbudujemy Kościół. Budujemy wierzę, zbudujemy dom. Widzisz? Bóg ma plan dla każdego z nas. Bóg ma plan dla tego Kościoła, dla nas. Ale nie zbuduje tego Kościoła poprzez to, że się wszyscy dogadamy. I ustalimy tak. Miłości, ile byście chcieli? 30%? Może być, nie? No taka dobra ilość. Jeśli chodzi o taką odwagę i moc, no tak z 70, nie? Takie moje proporcje. 30 do 70. A może tak jeszcze możemy, dobra, no to zmniejszmy te 70, nie? Po co nam tyle mocy, byśmy tutaj wszyscy... No nie, przecież nie jesteśmy wszyscy zademonieni, niewierzących nie mamy za dużo, więc nie potrzebujemy. Zmniejszmy tą moc, okej? Okay? Włóżmy tam, co tam możemy, relacje, tak? Ile z procent? 30%? 30, jesteś za 30, okej, okay, dobra. A co jeszcze zrobimy? A ile będziemy się modlić? A jak będziemy się modlić? Głośno, tak? Urashida Rabramana Kalaradia, czy tak będziemy się modlić? Jak myślicie, tak? Widzę, że tak po połowie jesteście, dobra, to tak 5 na 5, dobra? 5% tak, 5% tak. 7, jesteś za 7, dobra, a 3% zostawimy dla tych, którzy się tak mogą. Jestem za, jak najbardziej, okej. Okay. Wiecie, i my myślimy, że po prostu miejsce, do którego przychodzimy, miejsce, które Bóg nam daje, to jest miejsce, w którym my znajdziemy ten nasz taki przepływ, tak? My tam się musimy wmieścić, tak, żeby my trochę... z naszego ustąpimy, oni trochę ustąpią, no i wtedy już będziemy grali na różnych takich instrumentach w uwielbieniu. I już wtedy wszystko nam pasi. Ale widzicie, kiedy Bóg coś buduje, to Bóg nie chce, żeby to było budowane na kompromisie. Ja to bardzo mocno widziałam, kiedy wyjechaliśmy z Markiem do innego kościoła, zupełnie w inne miejsce, kiedy zobaczyłam, że tam zebrali się ludzie, nie tylko z innych kościołów wcześniejszych, ale z innych krajów. I pytam się Boga, co się tu dzieje? A Bóg mi mówi, a no widzisz, oni próbują się wszyscy dogadać. Dogadać, jaką mają teologię, dogadać się, co w to wierzy i ustalić, w co powinni wierzyć wszyscy. Wiesz, ja mówię, ale co to jest, Boże? Bóg mówi, to jest wieża Babel. Ja mówię, o Jezu, ale to u mnie jest to samo! Ja próbuję być taka, żeby po prostu jednych pozyskać, innych nie stracić. Przecież ja się zatłumaczam na śmierć i wszyscy myślą, że dlatego, że nie czuję się winna, a ja się czuję winna, ale bardzo ich nie chcę stracić. Co to jest? To jest kompromis. Kompromis samego ze sobą. Staję się łagodna, jak baranek, ale już czuję, że idę na rzeź. Co to jest? kompromis, który przeprowadzam sama ze sobą. Godzę się na coś, co w ogóle nie jest w moim sercu. Bo wydaje mi się, że jeżeli się nie zgodzę, to zranię innych. Godzę się na coś, bo wydaje mi się, że to przyniesie ulgę wszystkim. A Bóg mówi nie. Bóg mówi nie tak, nie w ten sposób. Ja buduję inaczej. I widzisz, jak już Bóg raz pomieszał nam języki, to dajmy mu je kiedyś złączyć je jemu. Cieszmy się naszą różnorodnością, ale jednocześnie znajdźmy Jego plan dla nas, jako dla Kościoła, i znajdźmy Jego miejsce w tym planie. Odwrotnie, znajdźmy nasze miejsce w tym planie. Znajdźmy nasze miejsce w tym planie, abyśmy widzieli, czego Bóg od nas chce, jakie jest nasze przeznaczenie w tym wszystkim. Nie próbujmy naginać Bożego planu do czegoś, czego Bóg nie chce zrobić w naszym życiu. Rozmawiałam sobie ostatnio z jednym takim moim przyjacielem. Tak rozmawialiśmy o różnych tam pojęciach. Ja mówię, wiesz, mam taki problem, bo jeśli chodzi o mój zespół uwielbienia, to on dał takiego dyra do przodu, że wiesz, zaczęli do mnie ludzie w kościele przychodzić i mówić, nie, no to tak nie chcemy, my chcemy znowu, żeby było 5 pieśni, chcemy znowu, żeby było spokojnie, chcemy tak stać przed Panem i tak się nim rozkoszować. Po co nam te wszystkie proroctwa? Połowę rzeczy, które oni śpiewają, to my nie rozumiemy. Po prostu jakieś coś tam, ogień Pana, jakiś krew Pana. Dajmy sobie spokój z tą krwią i z tym ogniem. Po prostu kochajmy Jezusa. Wiesz, to był duży dylemat. Bo to nie byli ludzie, którzy byli jakimiś tam odstępcami, jakimiś ludźmi, którzy gdzieś tam byli na boku. Wiesz, kiedy tak modliliśmy się i rozmawialiśmy, to w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, co my właściwie rozważamy. Przecież my musimy wiedzieć, jaki jest plan Boży dla Kościoła. Musimy wiedzieć, dlaczego Bóg nas pcha w tą stronę. I nie możemy się bać tego, że jeżeli wchodzimy w coś mocniej, to tracimy coś, co może byśmy i tak stracili. Jest powiedziane, że kiedy prowadzimy owcę, która jest w ciąży, jakieś tam takie słowo jest fajne, brzemienna, to dobre słowo, to rozumiem to słowo. Jest brzemienna, tak? To mamy ją prowadzić powoli. Okay? Ale jest powiedziane, że mamy ją prowadzić powoli, a nie zwolniać biegu. Wiesz, jeśli my zwolnimy dla nich, tak, to ktoś nie będzie na pewno w Bożej woli, ktoś popełni kompromis. Mam dla Ciebie złą wiadomość, tym kimś będziemy my. Rozumiecie? No tak. Ktoś tutaj musi popełnić kompromis. I być może w tym momencie Bożym kompromisem będzie to, że pójdziemy tak, jak mamy iść. A brzemienną będziemy prowadzić powoli. Okej? Okay? I to jest już zupełnie co innego. Więc widzicie, jeśli chodzi o kompromis, nikt jeszcze nigdy nie zbudował Bożego Królestwa przez dogadanie się ze sobą, przez dobre relacje, przez wzajemne ustępstwa, przez uzgodnienie, jak powinniśmy postępować, przez pozyskiwanie siebie dla celu. Ale wielu, robiąc w ten sposób, straciło siebie i straciło Boże przeznaczenie. Kiedyś przyszła do mnie jedna dziewczyna i mówi, że ona ma od Boga takie powołanie, że ona jest młotem Pana. No tak zareagowałam podobnie jak Wy teraz. Myślałam sobie, Boże, żeby tylko tym młotem po głowie nie dostać. Później, jak Bóg mi powiedział, że jestem dzwonem Pana, to sobie pomyślałam, nie lubię hałasu. Ale pamiętam, że kiedyś przyszła do mnie ta dziewczyna i mówi, wiesz co, tak porozmawiałam z kilkoma wierzącymi i czuję się teraz, jakby z tego mojego młota, którym była, została tylko taka pałka z taką szczoteczką na górze. I wiesz, bo okazało się, że zbyt wiele osób było tak, wiesz, tak młotkowanych przeze mnie. I ja tak mówię, o, to może dobrze, może tak Pan prowadził do tego, żebyś taką szczoteczką została. A ona mówi, wiesz co, ale czuję się totalnie zagubiona. Czuję się, jakbym nie była sobą. Jakbym była zupełnie kimś innym, niż myślałam, że jestem. Widzisz, nie wiem, dlaczego Bóg jej powiedział, że jest młotem Pana. Ale jak ją znałam, to nim była. Jak ją znam, to to przez to, że próbowała zyskać innych. Stała się szczoteczką. I wiesz, i dużo czasu zajęło jej to, aby odbudować się i wrócić do miejsca Bożego przeznaczenia, miejsca Bożego powołania. Widzicie, kompromis jest również uleganiem tego, czego ludzie chcą od nas. Żeby było jasne, ja nie mówię o braku miłości. Ja nie mówię o tym, że możemy sobie pozwalać na wszystko w imię Pana. Ja wierzę w pokutę. Wierzę w zawracanie, kiedy innych ranimy. Ale wierzę, że nie zabezpieczymy się przed tym, żeby ranić innym przez to, że staniemy się szczoteczką, kiedy nią nie jesteśmy. Musimy być wierni temu, co Bóg powiedział do naszego życia. Być może czasami musimy powiedzieć coś, co jest niemiłe dla wszystkich. Albo coś, co jest ostre dla wszystkich. I być może musimy w tym wszystkim umierać dla siebie wiele razy, kiedy to mamy powiedzieć. Być może wolelibyśmy mówić o miłości i o tym, jak cudowny jest Pan Jezus. Ale kiedy Bóg chce, abyśmy zrobili inaczej, to na miłość boską nie zatrzymujmy się dlatego, że chcemy, żeby nam było wygodnie i dobrze. Chcielibyśmy być kochani, akceptowani, tacy głaskani, tacy mili. Tylko idźmy tak, jak Bóg chce, żebyśmy szli. Bo w ten sposób każdy z nas znajdzie się w miejscu, w którym powinniśmy być. Nie straci siebie, próbując zyskać innego człowieka, którego na domiar wszystkiego i tak straci. Kompromis, który jest fundamentem wieży Babel, zawsze powoduje, że zaczynamy budować w ciele, budować po ludzku, budować dla ludzkiej, a nie Bożej chwały. Fundament strachu i goryczy. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy, z którą w naszym życiu przychodzi nam się zmagać. Z kompromisem zmagamy się właściwie każdego dnia. Wybieramy, żeby robić dobrze zamiast robić źle. Wybieramy, żeby iść pod prąd, żeby mówić prawdę, żeby mówić tak, jak mamy mówić. Natomiast jeśli chodzi o strach i gorycz, to jest coś, co każdy z nas dostaje razem z kompromisem, sprzeciwianiem się jemu. Jeśli ulegniesz strachowi, ulegniesz kompromisowi, jeśli wpadniesz w gorycz, wpadniesz w kompromis, widzisz, kto z was nie chciałby się zabezpieczyć przed następną pomyłką w swoim życiu? Czy jest tu taka osoba na tym miejscu? Pierwsza rzucę w nią kamieniem. Kto z was nie ma czegoś takiego, żeby w sercu nie mieć takiego czegoś? Nigdy więcej tak się nie stanie. Nigdy więcej tego nie zrobię. Nigdy więcej na to nie pozwolę. Nigdy więcej się w takie coś nie wpakuję. Nigdy więcej się nie dam tak usidlić. Nigdy więcej się nie dam tak załatwić. Nigdy więcej nikt mnie nie zranił. Nigdy więcej nikt mnie nie dotknie. Co to jest? Jeśli takie słowa pojawiają się w naszym życiu, to coś za tym stoi. Jeśli takie słowa pojawiają się w naszym życiu, to one nie są naszym rozważaniem naszej przyszłości, tylko są strachem przed tym, że coś, co nas bolało, może się powtórzyć. Że coś, w co się wpakowaliśmy, może się powtórzyć. I takie coś przynosi ze sobą gorycz. Co robimy? Próbujemy zabezpieczyć się przed pomyłkami, zranieniami, przed złem. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, by więcej się nie wpakować w rzeczy, w których byliśmy. Widzisz, Bóg kazał Noemu zbudować arkę, aby się w niej schronić. To było Boże schronienie. Ludzie zbudowali sobie wieżę Babel, żeby się w niej schronić. I to było ludzkie schronienie. To, co my robimy, kiedy ulegamy strachowi i goryczy, to zakładamy fundament do budowania diabelskiej warowni w naszym życiu, która ma nas chronić przed nami samymi i przed innymi. chcemy być chronieni sami. Chcemy sami decydować, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie nie jest bezpiecznie. Chcemy się schronić przed człowiekiem, przed zranieniem. Chcemy, żeby już żadna więcej broń nas nie zraniła. To jest dobre. Ja też tego chcę. Też nienawidzę swoich pomyłek, swoich grzechów, swoich upadków. Nienawidzę. Też budzi się we mnie gorycz, kiedy myślę sobie o zranieniach, których doświadczyłam w swoim dzieciństwie, w czasie prenatalnym, w mojej przeszłości rodzinnej i posuwając się również do przodu. Ale jest taki fragment, który mówi, że żadna broń ukryta przeciwko mnie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który wychodzi w sądzie przeciwko mnie, zadam kłam, bo takie jest moje dziedzictwo. Jest taki fragment, który mówi, że Pan jest moją tylnią i przednią strażą. Jest taki fragment, który mówi, że On jest moją tarczą. Jest taki fragment, który mówi, że On jedynie może mnie ochronić przed wszystkimi rzeczami. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, zamykając się w małej grupie ludzi. Odcinając się od ludzi, którzy mnie zranili. Zmieniając kościół, zmieniając miasto, zmieniając rodzinę. To jest ucieczka, która tak naprawdę też może stać się warownią. Bóg jest tym, który może zabezpieczyć moje życie. Jeśli pozwolimy strachowi i goryczy prowadzić nas w naszym życiu, to będziemy bezpieczni, będziemy się tak czuli. Ale tak naprawdę lada wiatr zniszczy nasze poczucie bezpieczeństwa. Spowoduje, że będziemy jeszcze w gorszym stanie, niż byliśmy poprzednio. Tylko Bóg jest naszym ochroną. Bóg szczególnie o ten fundament w życiu naszym będzie walczył. Bóg szczególnie tutaj będzie dotykał naszego życia, abyśmy nie bali się zranienia, abyśmy uwierzyli, że jeżeli On powiedział, że już nie będzie potopu, to nie będzie potopu. Jeżeli tutaj się przebijemy, to zaczniemy chodzić w wierze, bo strach jest jedną z głównych broni w życiu, naszych głównych broni diabła, które niszczy w naszym życiu wiarę. Ja się zawsze zastanawiałam, ktoś się mnie pytał, a ile jeszcze w stanie jesteś wytrzymać takich rzeczy, a tych rzeczy? Powiedz wam ile? Ile jeszcze w stanie jestem wytrzymać? Nic. Już jestem 50% na minusie. Nie ma nic już. Ale jest Chrystus. Jest Jego zbawienie. Jest Jego odkupienie. Jest Jego łaska. Jest to, że ciągle jest. Jest to, że nie przestaje być, kiedy jest ciężko. Że nie przestaje być, kiedy jest ciemno. To, że ciągle jest. Że mnie zawsze wyprowadza. Jestem posłuszna. Jestem tutaj, gdzie chcę, żebym była. Robię to, co chcę, żebym była. Żebym robiła. Czy ja tego chcę? Kiedyś ktoś się mnie zapytał, dlaczego mieszkamy w Warszawie, przecież to takie okropne miasto. Pomyślałam sobie, po tylu latach to się człowiek do miasta przyzwyczai. Raz powiedziałam kiedyś, Boże, jaki ten Kraków świetny, ta Warszawa, to taka denna. No i później mieszkałam w Krakowie przez 2 lata. Ale znowu wróciłam bumerangiem do Warszawy. Jak ktoś się mnie pyta, dlaczego tu jestem, to muszę się bardzo mocno zastanowić, czy podoba mi się infrastruktura miasta, czy jego geometria, czy jego krzywizny, załamania, jego pałace, kawiarnie, czy cokolwiek mi się w nim podoba. Podoba mi się w nim Bóg, który jest obecny. Podoba mi się relacje, które Bóg mi dał. Podobają mi się pastorzy, którzy wiedzą o mnie wszystko i kochają mnie taką, jaką jestem, to mi się wszystko podoba. Ale jeśli Bóg powie, abym ruszyła z tego miasta, a ja nie ruszę, to będzie moja wieża Babel. I ja wtedy tu nie chcę dłużej być. Na dzisiaj się o to nie pytam, bo bardzo chętnie bym się ruszyła. Więc jestem tu, gdzie jestem i ufam, że Bóg jest nad moim życiem. I kiedy budzi mnie i mówi o goryczy, ja sobie już wyobrażam tego rozgoryczonego lidera, którym oczywiście ja nie jestem, Później staję przed lustrem i mówię, dobra Boże, poddaję się. Wiem, że mówisz do mojego serca. I wiem, że odkryłeś następną gorycz, która musi wyjść z mojego serca, której ty tam nienawidzisz. I zawracam do tego miejsca, bo wiem, że to jest potrzebne. Ale jedno jest pewne. Nie chcę się zabezpieczać przed uranieniem. Nie chcę uciekać do swojego kąta. Chcę przejść przez to, przez co Bóg chce mnie przeprowadzić. Dlatego, że wiem, że to jest najlepsza droga dla mnie. Widzisz, kiedy jestem raniony, kiedy jest mi ciężko, kiedy moje serce jest bite, jedynym miejscem ucieczki jest ucieczka do Pana. Nie jest to ucieczka do człowieka, nie jest to wyżalanie się przed człowiekiem. Ja już tu będę po prostu jak, wiesz, ten młot, który będzie nieustannie to samo powtarzał. Ale powiem wam jedno, jak patrzę na życie Dawida, to widzę, że Dawid, kiedy miał problem ze swoim ukochanym synem Absalomem, kiedy już wszystko się w jego życiu waliło, to uciekł do miejsca, które nazywało się Mahanaim, które było miejscem, które nazywa się dwoma obozami, w którym kiedyś jeden człowiek imieniem Izrael walczył z Bogiem i w którym spotyka się obóz Boży z obozem ciała. Dawid uciekł do tego miejsca, bo to było miejsce, do którego uciekło jego ciało, ale jego ciało wiedziało, że spotka tam Boga, że Bóg mu odpowie. I Dawid uzyskał tam Bożą odpowiedź, Boże podniesienie, Boże zrozumienie, pomóc iść dalej. Absalom natomiast, kiedy zabił swojego brata, zresztą całkiem słusznie, uciekł zupełnie w inne miejsce, uciekł do swojego dziadka, aby uzyskać jakąś radę od człowieka. I siedział tam tyle czasu, że wymyślił sposób swojego życia. I następne 4 lata po powrocie, na które zgodził się Dawid, spędził siedząc w bramie i rozwiązając sprawy ludzkie, myśląc, że jego ojciec robi to gorzej, robi to źle, a on to na pewno zrobi dobrze. Więc dobrze jest uciekać we właściwe miejsce wtedy, kiedy nas wszystko boli, kiedy nam jest ciężko. Dobrze jest nie szukać wtedy jedności. Dobrze jest nie szukać wtedy zwolenników. Dobrze jest szukać tych, którzy ci powiedzą prawdę o twoim życiu wtedy. Dobrze jest szukać Pana, bo On na pewno ci nie oszuka. Zasady, granice, autorytet, dziedzictwo, fundament zamieszania. To jest to, co jeszcze jest fundamentem wieży Wawel. Bóg daje nam zasady, granice, autorytet i dziedzictwo. My, kiedy budujemy i mamy złe przeżycia z naszego dzieciństwa albo z naszych rodzin, mamy to, co mówiliśmy wcześniej. Nigdy więcej nie zrobię tak jak oni. Moja rodzina będzie wyglądała inaczej. Mój kościół będzie wyglądał inaczej. Teraz nie będzie tak, jak było kiedyś. Teraz będzie inaczej. Będzie dobrość i miłość, to będzie górowało. Każdy z nas pragnie żyć według zasad, granic i autorytetu, które daje nam Bóg. Każdy z nas pragnie Bożego dziedzictwa. Ale musimy zobaczyć, że przeszłość możemy tylko błogosławić. Przeszłość nie jest winna stanowi, w którym teraz jesteśmy. Łamiąc stare, obalając stare, nie można budować nowego. Powiem wam, jak to zrozumiałam. W taki przedziwny sposób. Jak umarł mój tata, to powiedziałam sobie, dobrze, że umarł, nie zerżej. A później żałowałam tego przez 3 lata. Że tak powiedziałam, że nie zdążyłam mu powiedzieć przepraszam przed śmiercią. Bo tak się ostro, mieliśmy ostre, intensywne relacje ze sobą. Ale kiedy umarła moja mama i nie zostało już z mojej przeszłości nic, to poczułam się, jakby mi ktoś odciął korzenie. Jakbyś mi ktoś odciął całą przeszłość, nic mi już nie zostało. I pomyślałam sobie, co teraz? Co teraz z moim życiem? I powiem wam, jest powiedziane, że Bóg buduje swoje plany, jego, swoje zamysły z pokolenia w pokolenie. Jeśli my odetniemy poprzednie pokolenie, to popełnimy jego błędy albo jeszcze większe błędy, które popełniło tamto pokolenie. Jeśli my odetniemy coś, co zrobił ktoś, przebudzenia, które kiedyś robił Bóg, bo powiemy, że my chcemy lepiej, my zrobimy więcej, to pokazujemy tylko, jak młodzi jesteśmy, nie jak mądrzy jesteśmy. Dziewięć lat temu słuchałam takiego nauczania o Dawidzie i o nastaniu królestwa Dawida, które miało zastąpić królestwo Saula. To było modne, wtedy Alan Vincent przyjeżdżał i wszystkich pastorów z tym zaznajamiał. Wszyscy się wtedy tak umiejscawialiśmy, w którym miejscu jesteśmy. No i tak zawsze jakoś tak było, jedna noga w królestwie Saula, druga noga w królestwie Dawida. No czasami tak jedna część ciała przeciążała na którąś z tych stron. I pamiętam, że wtedy żeśmy tak dokładnie badali to, ponieważ Alan Vincent jest takim nauczycielem, który tak bardzo skrupulatnie wszystkie rzeczy bada, jeżeli chodzi o teologię, jeżeli chodzi o historię, więc tak nad każdą tą rzeczą zastanawialiśmy się bardzo dogłębnie. I zobaczyliśmy jedną zaskakującą rzecz, która do tej pory nie chodzi. Każde następne pokolenie, które przychodzi, zderza się z takim nauczaniem, albo przychodzi z takim nauczaniem, ono gdzieś wynika po drodze, że my jesteśmy domem Dawida. Że my jesteśmy tym, który jest domem Dawida. Czy to jest dobre? Oczywiście, że tak. Każde nowe pokolenie jest domem Dawida, w przeciwieństwie do starego, które wskutek kompromisów, upadków i innych rzeczy przestało nim być, tak? Na przykład. Każdy kiedyś był przy Panu, teraz może nie być przy Panu, tak? Prawda. Jak najbardziej prawda. Ale widzicie, Dawid wychował się w królestwie Saula. Dawid żył w mieście Saula. Dawid żył pod jego opieką. Dawid dla niego walczył. I tak wam, jak już wam mówiłam, znowu się powtarzał w kilku kazaniach, Dawid zrobił jedną rzecz, którą każdy z nas powinien zrobić. Nigdy nie przeklnął swojej przeszłości. Nigdy nie odciął się i nie pokazał, że on jest królestwem Dawida i jest nim dlatego, że odrzucił królestwo Saula. Dawid błogosławił Saula do końca jego dni. Dawid był zły na człowieka, który przyniósł mu wiadomość o śmierci Saula. Dawid nigdy nie podniósł swojej ręki przeciwko Saulowi. Tu macie ulubiony fragment, którego się tak obawiacie i który co jakiś czas wraca. Nie podnoś ręki przeciwko namaszczonemu. Powiem wam, ja bym nie podniosła. Nie chciałabym tego zrobić. Bo myślę, że zrobiłby to Bóg, jeśli uważałby, że trzeba tak zrobić. Kiedyś pytałam się Boga w mojej przeszłości. Miałam pewnego lidera, widziałam jego granie wielu ludzi. I zapytałam się Boga, Boże, kiedy Ty z tym skończysz? I Bóg powiedział, czy na pewno tego chcesz? I wtedy pokazał mi taki kielich, który był pełen wody, albo raczej jakiejś czerwonej cieczy, i został tylko taki menisk. Wiecie, co to menisk, tak? Takie wgłębienie. Woda tak nie robi, woda robi tak. I Bóg mi zapytał, czy wiesz, ile jeszcze zabrakło goryczy, aby ten kielich przypełnić? I oczywiście, jak typowa kobieta, powiedziałam, nie, nie wiem. A Bóg się mnie zapytał, czy wiesz, co się stanie z tym człowiekiem wtedy, kiedy przeleje się ten kielich goryczy? Nie, nie wiem. Czy wiesz, czego żądasz ode mnie? Wiesz, Bóg na mnie nastawał, czekając na moją odpowiedź. A ja nie chciałam jej udzielić. Ale wiedziałam, jaka jest odpowiedź. W końcu spuściłam swoją głowę, mówiąc obrazowo, powiedziałam, dobra, poddaję się. Wiem, co się z nim stanie, umrze. I Bóg się wtedy mnie zapytał. Nie. I co ty myślisz? I tak dalej, i tak dalej. Tylko zapytał się mnie, czy ty chcesz, żebym ja to zrobił? Powiem wam, wszystko mi przeszło. Ale to mi dało zrozumieć to, w jaki sposób postępuje Dawid, kiedy obcuje z Saulem. W jaki sposób Boży namaszczony mąż postępuje z kimś, kto był Bożym namaszczonym mężem albo dalej nim jest. Więc kochani, jeżeli zamierzacie budować królestwo Dawida, a mam nadzieję, że zamierzacie, to pamiętajcie, że przed królestwem Dawida było królestwo Saula i że to Saul był pierwszym królem wybranym na króla. Że to Saul był kimś, kogo jako pierwszego wybrał Bóg. Że Saul był człowiekiem, o którym Bóg powiedział, to jest człowiek, który ma zostać królem Izraela. I Saul byłby nim nadal, gdyby nie kompromisy w jego życiu. gdyby nie zło, którego dopuścił się w swoim życiu, gdyby nie odwrócił się od Boga, gdyby nie dał diabłu zbudować w swoim życiu wieżę Babel. Dawid natomiast był człowiekiem, który nie może być podawany jako stuprocentowy wzór cnót, męstwa, odwagi. Dawid jest człowiekiem według serca Bożego. Dawid jest człowiekiem, który pozwolił swojemu synowi zgwałcić córkę i nic z tym nie zrobił. Dawid jest człowiekiem, który porwał się na żonę innego męża i zabił tego męża, żeby ją posiąść. Ale Dawid jest człowiekiem, który w momencie, kiedy widział, co zrobił, zawracał do Pana i szukał Bożej obecności, i szukał Jego rozwiązania, szukał tego, co Bóg chce, żeby zrobił w życiu. Więc kochani, jeżeli będziecie myśleli o Bożych fundamentach w swoim życiu, to pamiętajcie, że są zasady, są granice. Jest autorytet, który daje nam Bóg, każdemu z nas. Bóg nie daje nam autorytetu, któremu nam nie daje. Nie daje nas granic, którego nam nie daje. Nie próbujcie sięgnąć nieba, jeżeli nie jesteście do tego powołani. Próbujcie sięgnąć tego, do czego Bóg was powołuje. Nie łamcie starego, błogosławcie stare. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to będziemy ciągle starym związani. To jest jedna rzecz, a druga rzecz. Stary nas przegoni, a my zostaniemy z tyłu. Fundament niezrozumienia przystatnie. Można było powiedzieć również, że to jest fundament wygody. Jest czas, kiedy Bóg mówi, buduj arkę. Jest czas, kiedy mówi, wejdź do tej arki. Jest czas, kiedy Bóg mówi, skończ już, zamknij dach i odpływaj. Niezrozumienie. Bardzo sporo lat temu, jak jeszcze byłam bardzo młoda, modna była taka jedna sekta w Uppsali. Tam było przebudzenie. Tak mówili oni, sekta w Uppsali. Okay? Tam było przebudzenie. Tam było coś, co my wszyscy chcieliśmy tu mieć. Tam było wielkie chrześcijaństwo. My mieliśmy kościółki 50-osobowe. Kiedy pierwszy raz pojechaliśmy tam na konferencję, to tam było 3000 ludzi. Pierwszy raz zobaczyliśmy, że chrześcijaństwo może być większe od 100 osób. Wtedy nie było jeszcze dużych konferencji w Polsce. Byliśmy zafascynowani. To było coś niesamowitego. To było coś dla nas porywającego. Więc stwierdziliśmy, że to jest to, co chcemy mieć. Że to jest to, co Bóg chce, żebyśmy chcieli mieć. Że to jest to, co na pewno Bóg chciałby, żebyśmy mieli mieć. No dlaczego by nie chciał? No przecież chyba chce. W każdym bądź razie pojechaliśmy tam do szkoły. I widzieliśmy, że to jest prawdziwy Bóg, że to jest Bóg, który jest prawdziwy, że to jest Bóg, który jest naprawdę, który jest dobry, który jest łaskawy, który jest wielki, który jest mocny, który może wszystko. I co stwierdziliśmy? Trzeba to wziąć, przenieść to do nas. Trzeba to wziąć, zrobić w Warszawie, w sale numer 2. Ale na tyle znaliśmy Pana, że domyślaliśmy się tego i tak czuliśmy, że nie możemy być dokładnie tym samym, co oni. Ale podobnym możemy. Widzisz, z Bogiem jest tak. Bóg daje przebudzenie na ziemię. Zgadzacie się ze mną? Amen? Bóg je daje, Bóg je zaczyna i powiem wam coś. I on je kończy. Jest tylko jedna osoba, która może zagospodarować przebudzenie. W ogóle to brzmi szalenie, ale jest nią również Bóg. Ja ostatnio śledziłam różne tam ruchy przebudzeniowe na wideo lub na moim komputerku i oglądałam przebudzenie, które niedawno było w Stanach, które do tej pory uważam za przebudzenie, w Lakeland. Kiedy słucham tego, co tam śpiewają, wiem, że tam jest Bóg. Ja to czuję samą sobą. To było coś, co było takim punktem zwrotnym w moim życiu. Coś, co Bóg mi dał, przez co mnie odświeżył, przez co mnie podniósł. Postawił zupełnie w nowym miejscu. Ja tego doświadczyłam, doświadczyło tego wiele moich przyjaciół i widzę, że to jest... Ja po prostu nie mogę temu zaprzeczyć w swoim sercu, że to nie jest tym, czym to jest. Nie mogę. Ale po prostu był taki moment, że to się skończyło. Może dlatego, że była tam jakaś pycha ludzka. Może dlatego, że ktoś próbował to wziąć dla siebie. Ja jakoś nie mam prowadzenia do tego, żeby wnikać, dlaczego to się skończyło. Jednym słowem tego nie ma. Może dlatego, że ogłosili, że to będzie już do końca świata. No. Ale nie ma tego. I widziałam takie... Oglądałam sobie tak, wiesz, oglądasz sobie, przerzucasz sobie różne programiki, tu oglądasz, tu. Później patrzysz, a tutaj jakieś tam przebudzenie takie. Patrzę, muzyka podobna jak w Lakeland, to podobne jak tu, to podobne tu, ale mówię, kurczę, mówię. Ja mówię, kurczę.
Boże, to ja gadam.
Dobra, więc słucham tego i mówię, to nie jest to, to normalnie nie jest to, przecież to nie jest to, to nie jest to. Ale wtedy przypomniało mi się to samo, co próbowaliśmy zrobić z Uppsalą. I mówię, przecież my tak samo próbowaliśmy robić to samo. Graliśmy tak samo uwielbienie. Uwielbienie kończyło się zawsze tak. Te, ta, te. Przecież te same gesty. Jadę do jednego kościoła, słyszę uwielbienie, mówię, skąd się znam? Tak samo brzmi, te same przejścia, te same kawałki, te same przerwy. Co to jest? Mówię, a, Uppsala. Słuchajcie, to jest niezrozumienie tego, co Bóg daje. To jest budowanie na fundamencie, którego Bóg nigdy nam nie dał. Bóg chce, abyśmy my przeszli przez inne przebudzenia dla naszego własnego odświeżenia. Kiedy Bóg dawał Toronto Blessing, to Bóg chciał, żebyśmy przez to przeszli, bo to nas odświeżało. Kiedy dawał Pensacolę, to chciał, żebyśmy przez to przeszli, bo to nas odświeżało. Ale nigdy, przenigdy nie chciał, abyśmy zostali w miejscu, w którym nawet oni już dalej nie są. Kiedy przyjeżdżaliśmy do Uppsali, skończyliśmy już, przyjechaliśmy, prowadziliśmy kościół, więc przyjechaliśmy na rok, mój mąż już w połowie roku chciał wyjechać, więc zrobił sobie takie dwa wyjazdy, gdzie go tak naprawdę miesiąc nie było, ja zostałam, bo się chciałam pilnie uczyć i wszystko wziąć. Ale po roku czasu, ponieważ no co tu będziemy dłużej robić, stwierdziliśmy, że wyjeżdżamy. Ale nagle odkryliśmy fenomen tego kościoła. Odkryliśmy, że połowa tego kościoła to nie jest ten kościół, tylko to są ludzie z całego świata, albo raczej z całej Szwecji, Norwegii, którzy się tam zjeżdżali i siedzą tam. I tak, tak zaczęliśmy z nimi rozmawiać, tak z tym, a kto ty jesteś? A ja byłem liderem uwielbienia w takim kościele. A ilu was tam było? 600. No tylko 600. Jezu, tylko 600. A ty kto jesteś? Ja prowadziłem taki zbór zielonoświątkowy. A to religia była. Wiesz, gdzie ja spotykałam tych ludzi? W kawiarni, jak robiliśmy ciasteczka, bo ja tam chodziłam, bo nie miałam jedzenia. Zawsze ciasteczka, można było, wiesz, robić ciasteczka, próbować jeść i człowiek się najadł zawsze. A jakiś tam, wiesz, na jakiś tam w kafeterii. To byli najbardziej zagubieni ludzie tam. Zaczęłam się zastanawiać, co to jest. I w końcu poznałam dziewczynę, z którą się zaprzyjaźniłam i tak zaczęłam ją, mogłam ją więcej zapytać. Więc pytam się jej, co tu robisz? Ona mówi, wiesz, byłam liderem młodzieżowym w takim bardzo fajnym kościele w Norwegii, ale przyjechałam tu do szkoły, rok byłam, spotkałam się z tym nauczaniem, przemieniłam ją całkowicie, nie potrafię tam wrócić, nie potrafię już tam być. Wiesz, oni są do tyłu. Wiesz, kiedy założyliśmy szkołę biblijną w Warszawie, to była szkoła ruchu wiary, doznaliśmy tego samego fenomenu. Nasz kościół się pomnożył w ciągu roku o 50 nowych osób. Liderów uwielbienia innych kościołów, liderów grup domowych, liderów zespołów młodzieżowych. Niesamowici ludzie. Jest jeden problem. Nie byli to nasi ludzie. I dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy więcej robić szkół dziennych. Trzeba robić wieczorowe. I to w okolicy, gdzie ci ludzie mieszkają, żeby więcej nie przyjeżdżali. Ale co to było? Każdy z nas łaknie i pragnie przebudzenia. Ale musimy zrozumieć, że Bóg przeprowadza nas przed przebudzeniem po to, żeby nas odświeżyć, podnieść i po to, żebyśmy mogli wrócić do miejsca naszego przeznaczenia. Abyśmy mieli siłę, aby iść dalej. To jest taki urlop, w którym Bóg opiekuje się nami. Wiesz, to jest tak jak przyjście do fryzjera. Przychodzisz do fryzjera, wiesz, tu ci maseczkę zrobią. Tutaj ci, wiesz, włosy tak wyczeszą fajnie. Teraz do dziewczyn przemawiam, chłopaki, nie słuchajcie. Włosy ci tak wyczeszą. Tak ci, wiesz, tutaj powiedzą, że ci ładnie przed lustrem, bo podnoszą ci te włosy na każdą stronę. wiesz, włożą tysiące komplementów, wiesz, to jeszcze tylko musisz sobie basen wtedy, sauna i po prostu kilka masaży i czujesz się jak królowa Estera. Przychodzisz do domu, a mąż nawet nie zauważył, że masz nową fryzurę. Co to jest? Bóg chce, abyśmy weszli w takie miejsce odpocznienia. Jest powiedziane, że jeśli nie jesteśmy nakarmieni, że pierwszy musi jeść ten, który pracuje, tak? Jeśli nie jesteśmy nakarmieni, nie jesteśmy wzmocnieni, to Bóg specjalnie daje to przebudzenie, aby nas wzmocnić, nakarmić, odświeżyć, abyśmy mogli dostać taką nową pasję do życia, abyśmy mogli takie nowe odświeżenie dostać, abyśmy mogli wrócić do miejsca, do którego Bóg nas powołał. Abyśmy mogli robić dalej to, do czego jesteśmy powołani. Po to Bóg nam to daje. Nieporozumieniem i budowaniem fundamentów wieży Babel jest to, że my traktujemy to jako miejsce, w którym zawsze powinniśmy być. Mój mąż to tak nazywa brzydko, duchową coś tam, może nie będę powtarzać, ale jedno jest pewne. Życie, jeśli coś nie jest nasze, nie jest nasze. Jeśli Bóg gdzieś dał przebudzenie, to dał je gdzieś. Jak oglądaliśmy przebudzenie, tak wprost, nie? Dał je gdzieś, to dał je gdzieś. Jak go nie dał tu, to go nie dał tu. Okej? Okay? Nie potrzebujemy. Człowiek chodzący na modlitwie takie rzeczy mówił, to ja się dziwię. Może nie jesteśmy godni jeszcze. Abstrahując od różnych pomysłów, które na pewno będą tutaj kwitły, jak pomyślimy, to jedno jest pewne. Jeśli Bóg dał je gdzieś, to znaczy, że tam było gotowe miejsce na to, żeby to przebudzenie mogło tam być. Okay? Jeśli czujemy pragnienie, żeby tam jechać, to jest to jak najbardziej w porządku, jak najbardziej super. Powinniśmy jechać i to wziąć. A gdzie jest powiedziane jechać i to przytargać? Przynieść? A po cóż? Po cóż? Bo jest fajne? No w sumie tak. Ja od razu wpadłam na pomysł, żeby wszystkich kaznodziei z Lejka tu przywieźć po kolei. Ale kiedy Boga się w sercu zapytałam, czy to jest coś, co ma przynieść przebudzenie do nas, do naszego kraju, do naszego miasta, do naszego kościoła, to jakoś tak dziwnie czułam tak niewłaściwe pytanie. Nie. Bóg ma klucz, abyś był przebudzony w swoim życiu. Bóg ma klucz, aby ten kościół był przebudzony. Bóg ma klucz, aby dotknąć tego miasta. To jest klucz, który jest tutaj, który jest w tym mieście. Nie po to, aby odrzucać to, co Bóg robi. W tym się trzeba zanurzyć. Ale po to, aby odnaleźć. Okay? Fundament niezrozumienia. Kończąc. Psalm 33. Chcecie otworzyć? 10. werset mówi tak. Pan unicestwił plan narodów, niwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo. A wielka jest siła, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci dusze ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza moja oczekuje Pana. On pomocą naszą, tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Widzicie? To, co powiedziałam? Powiedziałam dlatego, że wiedziałam, że my jako my, ja jako ja, potrzebujemy znaleźć to, co Bóg ma dla nas. Ja jako ja, wy jako ja, czyli jako wy. I my jako my potrzebujemy znaleźć, co Bóg ma dla nas. Ale nie poprzez kompromis, nie przez naśladownictwo, nie przez kopiowanie, nie przez próbę znalezienia wspólnego sedna, a przez odnalezienie drogi Pana dla nas. Przez odnalezienie wizji Pana dla nas. I wtedy naprawdę nie będzie zbudowany żaden diabelski fundament w naszym życiu. Nie będzie zbudowane nie będzie zbudowana żadna rzecz, która nas i tak za jakiś czas rozłoży. Okay? Nie martwcie się tym, że coś się zniszczyło, że coś się rozwaliło. Dosyć ma dzisiejszy dzień swojego zmartwienia. Być może i tym razem część z tego, co było rozwalone, było wieżą Babel. I być może miało się stać tak, jak się stało. Nie szukam rozwiązania. Nie próbuję wam go wsadzać. Bo po co? Wiem, że każdy z nas musi dać Bogu to, co było dzisiaj mówione, wlać olej swojej miłości do swojego życia. Dać Bogu wyleczyć nas z porażek, ze zranień, z przeszłości, abyśmy mogli pójść dalej do tego, co Bóg ma dla nas. Abyśmy, nie wspominając z więcej starych wydarzeń, mogli iść w kierunku nowego, które Bóg ma dla nas. Ja przynajmniej to wybieram. Może dlatego, że uważam, że nie ma wyjścia, ale to wybieram, bo wiem, że to jest najrozsądniejsze i najlepsze dla mnie. Dlatego wstańcie, kochani, na chwilę, pomodlimy się. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty stajesz tylko za planem, który jest Twoim planem. Dziękujemy Tobie, Panie, że my nie musimy się obawiać tego, że diabelski plan będzie realizowany w naszym życiu, w życiu tego Kościoła i w życiu tego miasta. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś ponad wszelkim zamieszaniem, które się wyzwala. Że Ty jesteś ponad wszelkim kłamstwem, które się wyzwala. Dziękujemy Tobie, Panie, że tylko Ty jesteś tym, który daje nam jeden język. Że tylko Ty jesteś tym, który umieszcza nas tak różnorodnych razem. Boże, ja dziękuję Tobie za bogactwo tej różnorodności. Dziękuję Tobie, Panie, za nasz Kościół. Dziękuję Tobie, Panie, za nasze przeznaczenie. Panie, my teraz modlimy się o wolność dla każdego z nas, wejście w przeznaczenie, które masz dla nas. Panie, modlimy się o wolność od kompromisu w naszym życiu. Kompromisu wygody, kompromisu relacji, kompromisu dobrej zabawy. Panie, my dziękujemy Tobie, że życie z Tobą może być ekscytujące. Życie z Tobą jest pełne wyzwań. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy przejść przez ciemną dolinę, wiedząc, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Tobie, Panie, że nie musimy obawiać się, że czeka nas następna taka. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszą przednią i tylnią strażą. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś naszą tarczą. Dziękujemy Tobie, Panie, że każdemu językowi, który wychodzi w sądzie przeciwko nam, który nas oskarża za nasz kłam, bo takie jest nasze dziedzictwo. Dziękujemy Tobie, Panie, za ducha wolności. Ducha wolności, który na nowo porusza się w naszym życiu. Panie, modlimy się, aby nasze serca były wolne od oskarżeń i pogardy dla innych ludzi. Aby nasze serca były wolne od bólu, Panie, rozstań. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty przeprowadzasz nas przez czas łaski, tak samo jak przeprowadzasz nas przez czas, Panie, w którym nasze serce jest pełne żalu z powodu straty. Ale dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś w tym czasie z nami. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty przeprowadzasz nas przez żal i przez ból. Dziękujemy Tobie, Panie, że to nie jest czas, aby w tym żalu i bólu zostawać. Dziękujemy Tobie, Panie, że żądło goryczy nad naszym życiem jest złamane. Dziękujemy Tobie, Panie, że Twoja jasność, łamiąca moc goryczy, jest nad naszym życiem ujawniona. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją moc. Shitarapata kalarati kalarati talarati talarashita kalaratia. Panie, ja dziękuję Tobie, że wszelkie pułapki diabelskie nad życiem tego Kościoła, Panie, już są ujawnione. I ja dziękuję Tobie, Panie, że jak są ujawnione, to będą zniszczone. Dziękuję Tobie, Panie, że wszelkie sieci, Panie, pajęcze, Panie, które osnuwały ten Kościół, teraz w tym miejscu, Panie, są pocięte w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie mają już żadnej mocy. Dziękuję Tobie, Panie, że Twoja prawda, Panie, jak pion, jest uwalniana nad naszym życiem, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, że wszelkie zgorzknienie, Panie, odchodzi razem z kompromisem w naszym życiu. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za czas odkupienia, poprzedzony czasem pokuty. Dziękuję Tobie, Panie, za błogosławieństwo, Panie, za błogosławieństwo dla tego Kościoła i błogosławieństwo, które wychodzi z tego Kościoła dla każdej służby, dla każdego człowieka. Panie, my mówimy naszej przeszłości, że jest błogosławiona. Panie, my mówimy naszym przyjaciołom, że są błogosławieni. My mówimy naszym wrogom, że są błogosławieni. Panie, my dziękujemy Tobie za wolność. Dziękujemy Tobie za wolność w naszym życiu. Shira pata kalarati koloro totoja. O, jara papa ta kalara shita kalarati kalaratia. Panie, być może wiele rzeczy nie rozumiemy. Być może mamy o wiele lepsze rozwiązania. Ale być może właśnie te rozwiązania są wieżami Babel. Albo jego fundamentami. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty budujesz Kościół swój. Że Ty budujesz Kościół swój. I dziękujemy Tobie, Panie, że nigdy nie powiedziałeś, że budujesz Kościół swój, jeśli on jest budowany na Twoich zasadach, ale że go po prostu budujesz. Bo budujesz go zawsze na swoich zasadach. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty budujesz swój Kościół swój. A jeśli Ty go budujesz, a nie my, to na pewno bramy piekielnego nie przemogą. Dziękujemy Tobie, Jezu. Dziękujemy Tobie, Jezu, za Twoją łaskę. Za Twoją łaskę. Za Twoją łaskę. Za Twoją łaskę. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy ulec otrzeźwieniu, wiedząc, że już nie wejdziemy drugi raz do tej samej wody. I być może to jest bolesne, ale dziękujemy Tobie, Panie, za nowe rzeczy dla nas. I dziękujemy Tobie, Panie, za nowe rzeczy dla nas. I dziękujemy Tobie, Panie, za nowe rzeczy dla nas. I szatarapata kalarati kalarati talarati szatakaja. Dziękujemy Tobie, że nie musimy się bać, że coś zgubimy. Że o czymś zapomnimy. Dziękujemy Tobie, że Ducha Świętego, który wprowadza nas ze wszelką prawdę. Objawia nam wszystkie rzeczy.